Mikrokosmosy. Kosmosy.
Tradycyjnie już ostatnia sobota sierpnia to w naszym cyklu czas na wizytę w Jarosławiu. Dobiega końca 24. Festiwal Muzyki Dawnej Pieśni Naszych Korzeni, tym razem poświęcony mitom. Wśród gości pojawiły się zespoły Organum z Francji, Sachioba z Gruzji czy Miroir de Musique ze Szwajcarii. Wykonano aż 3 kompozycje współczesne inspirowane muzyką dawną, a swój jubileusz świętował Marcel Perez. O tych i innych wydarzeniach w ciągu najbliższej godziny opowiedzą organizatorzy, artyści i uczestnicy. Posłuchamy także fragmentów seminariów, odgłosów jarosławskiego rynku w czasie jarmarku i koncertów festiwalowych.
Szymon.
Jesteście z Gdańska i reprezentujecie
Schole Gregoriana Gadanensis.
To jest grupa, która powstała z inspiracji Jarosławiem.
Tak, przyjeżdżamy tutaj od wielu, wielu lat. Właściwie o festiwalu dowiedzieliśmy się właśnie z Polskiego Radia, z programu drugiego i pomyśleliśmy, no możemy tu przyjechać. To nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Pierwsze wrażenia były wręcz takie może powściągliwe, bo dla ucha takiego niewprawionego chorał może się wydawać muzyką trudną, jakąś szorstką taką, szczególnie ten tu prezentowany, historycznie poinformowany. Ale stopniowo coraz bardziej wciągaliśmy się i ta muzyka nas coraz bardziej fascynowała.
Zacząłem jeździć na festiwal razem z rodzicami. Chyba to było od 2000 roku, więc to już 16 raz, kiedy tu jestem. Właściwie od najmłodszych lat, kiedy pamiętam, ta muzyka mi towarzyszyła. Bardzo dobrze pamiętam, chociaż byłem dzieckiem, jak właśnie przyjechaliśmy do Jarosławia po raz pierwszy i poszliśmy na pierwszy koncert. I to był akurat koncert zespołu z Sardynii, więc ta muzyka była naprawdę inna, naprawdę taka, że właśnie mi jako dziecku bardzo tak zapadło w pamięć.
Po ostatnim pobycie postanowiliśmy przenieść tą ideę praktykowania chorału no właśnie na gdański grunt. Zaczęliśmy się zastanawiać nad naszą rodzimą tradycją pomorską chorałową. No to nas kazało nam się zwrócić ku średniowieczu oczywiście, ku zabytkom zachowanym na terenie Gdańska. Okazało się, że pobliska, naprzeciwko kościoła świętego Jakuba znajdująca się Gdańska Biblioteka Pan posiada największy zbiór ksiąg mszalnych, chorałowych z czasów średniowiecznych. A to średniowiecze w Gdańsku to czasy dominacji zakonu krzyżackiego. No więc były to księgi krzyżackie w ich własnym rycie. No i te księgi otworzyliśmy w partnerstwie z biblioteką i no przy pomocy wiedzy muzykologicznej Roberta Pożarskiego przygotowaliśmy taki program, który był już wykonany i w Malborku w trakcie wizyty tam wielkiego mistrza Bruno Platera, jak i w Gdańsku właśnie w kościele świętego Jakuba w formie koncertu. Zdumiało nas naprawdę entuzjastyczne przyjęcie przez gdańszczan.
My jesteśmy taką małą grupą, 10-12 osób, co tydzień śpiewamy. Co jakiś czas dołączają do naszej grupy nowe osoby, które kochają chorał, które szukają takich miejsc, gdzie chorał jest śpiewany. Są to osoby z bardzo różnych środowisk. Jeśli chodzi o ten sam program krzyżacki, to byliśmy trochę zaskoczeni tym, jak brzmi ten konkretny chorał. Niemniej jednak odnaleźliśmy tam przepiękne utwory.
A macie jakichś poprzedników w tej pracy? Takie osoby, do których możecie się odnieść? Czy jesteście pionierami?
Nie wiemy o nikim, kto śpiewałby ten chorał. Także mamy wręcz wrażenie, że ten chorał jest wykonywany po raz pierwszy po około 500 latach.
Marcin Bornos-Szczyciński.
Wymyśliliśmy ten temat pieśni naszych korzeni, skrytykowany przez Anglików, zwłaszcza naszych konsultantów, przyjaciół angielskich, którzy na wieść o tym, że to ma się nazywać pieśni naszych korzeni, powiedzieli, ale przecież korzenie nie śpiewają. No, trudno było im nie przyznać racji, prawda? A jednak po pierwszym festiwalu oni powiedzieli, a jednak mieli się rację, śpiewają. Ale potem to się konkretyzuje i różnymi rzeczami się zajmujemy. No i teraz przyszedł czas na mit. Tych mitów się nagromadziło przez te nasze lata tyle, że zdecydowaliśmy się poświęcić festiwal mitom. Na razie jeden. I patrzymy, co z tego wyniknie. Ludzie dzielą się tymi mitami, które stanowią o ich tożsamości. Zaprosiliśmy takich ludzi i wobec tego siłą rzeczy do nich skierowaliśmy to pytanie o ich mit i oni teraz odpowiadają.
Zaczął się festiwal od występu zespołu Sachioba, który jest zaprzyjaźniony z festiwalem, tak można powiedzieć na pewno. Jest wiele takich osób czy zespołów, grup, które są bardzo ważne w historii festiwalu, bardzo często powracają.
Gruzini są wyjątkowi, bo to, co my w sferze naszych mitów definiujemy, na co się powołujemy, to musimy się troszkę wysilić, żeby je sobie przypomnieć, określić, opisać. Gruzini nie muszą się wysilić, oni po prostu tym żyją. Tych mitów jest strasznie dużo. One są zawsze powiązane ze współczesnością. To jest, opowiada o tej historii i to tak, jakby się to dzisiaj działo, prawda? To jest fascynujące, że ten czas historyczny dla nas, Europejczyków, ośmielam się powiedzieć zachodnich, jednak jest bardzo konkretny, że sprawy się odbyły, zamknęły, do tego nie wracamy, no dobrze, wracamy z kronikarskiego obowiązku, ale to nie są sprawy dla nas dziś żywe. One już się jakoś zakończyły. Na wschodzie się nie kończą nigdy. Jakby to wczoraj było wszystko, prawda? Wszystkie te również dramaty, również nienawiść jest przechowana fantastycznie. Prawda? W ogóle nie da się nic z tym zrobić. Prawda? Wieki mijają, a to jakby wczoraj ich ugodzono.
kolejny gość festiwalu, czy nawet powiedziałabym współtwórca festiwalu, Marcel Perez, który tutaj powraca wielokrotnie, chyba prawie co roku. Tym razem w szczególny sposób powraca.
Marcel tym razem przyjął nasze zaproszenie obejścia swoich 60. urodzin. To bardzo jest dla nas przyjemne i zaszczytne, że się zgodził. Jest przecież honorowym obywatelem Jarosławia. Zgodził się, przyjechał i wobec tego jest to taki rodzaj jego benefisu. Gra dwa koncerty i śpiewa dwie liturgie. Oba te koncerty są od siebie bardzo różne. Pierwszy to msza skomponowana przez niego samego, którą wykona Camerata Silesia, zespół katowicki, świetny chór z udziałem Marcela Pereza, a drugi koncert to już jego specjalność, muzyka z pogranicza, bym powiedział, muzyki tradycyjnej i średniowiecza. Średniowiecze, ale widziane z perspektywy muzyki tradycyjnej.
Magdalena Łoś.
Dwa wieczory, przy czym jeden bez udziału Marcela Peresa, to było drugie wykonanie mszy extempore w bezbłędnym, olśniewającym perfekcją wykonaniu katowickiego zespołu wokalnego. To była na pewno bardzo wielka satysfakcja, choć spore wyzwanie, myślę, dla publiczności nieprzyzwyczajonej do współczesnej muzyki w tak monumentalnej formie. Forma stara, nawiązująca do kompozycji Okehema Missa Prolationum, której to i kompozytorowi Perez chciał w ten sposób złożyć symbolicznie hołd, a dalej swój własny język muzyczny. No i też reakcje publiczności były różne. Moje wątpliwości także ta kompozycja wzbudziła, choć nie z powodu wykonania, bynajmniej. Perez jako kompozytor to także kolejny wieczór, wieczór do tych 60. urodzin symbolicznie tu obchodzonych. I to była rzecz, która była świetnie zakomponowana, bo oprócz dwóch kompozycji Pereza, nieco starszych niż ten poprzedniego dnia wykonywany, oprócz tych dwóch jego utworów, wykonanych też z chórem festiwalowym, słyszeliśmy też przegląd najważniejszych stylów, tradycji muzycznych, których rodził się zespół organu. To okresy fascynacji najpierw tradycją korsykańską, później bogactwo odkrywanego właściwie wykonawcze przez Pereza chorału starorzymskiego. Był śpiew bizantyjski, więc tradycja wschodnia, mozarabski. I to była wielka przyjemność móc w pigułce zobaczyć fascynację Pereza i rzeczywiście to, co tak kochamy, czyli wykonanie jego ensemble organu. Skoro tematem festiwalu mają być mity, chciał pokazać, z jakimi mitami mierzył się jako wykonawca, jako kompozytor, które mity dekonstruował, które może zmieniały jego myślenie o dawnej muzyce liturgicznej, bo to jest ten najważniejszy temat.
Thank you.
Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, jak słyszałam, jest bliski Pani sercu.
Teraz jest mi tak bliski, bo jestem w euforii. Po pierwsze, że miasto jest cudowne. Nie spodziewałam się, że takie miejsca są w Polsce. Jestem tu pierwszy raz, to jest zaskoczenie. Atmosfera jest wspaniała.
Anna Szostak.
Cudowny jest ten utwór, który mogliśmy wykonać. Zresztą to było drugie wykonanie w nowej wersji. Marcela Pereza, no a szef festiwalu, czyli Marcin Bornus-Szczeciński, to jest moja inspiracja z lat młodości. Ja byłam pod wrażeniem jego zespołu, Bornus Consort, kiedyś, lata temu i też te jego wykonania bardzo wpłynęły na decyzję, aby zajmować się muzyką dawną, między innymi.
Jak w ogóle doszło do tej współpracy? Kto był inicjatorem? Czy to Marcel Perez znalazł panią, państwa, czy odwrotnie? Dlaczego wybrał akurat Kamerate Silesia, aby wykonała ten utwór? No, mógłby wybrać chyba każdy zespół na świecie.
Przypadek zrządził, że zostaliśmy zaproszeni kilka lat temu na Warszawską Jesień, na festiwal Warszawska Jesień, gdzie wykonywaliśmy utwór, ja już w tej chwili nie pomnę, czyj to był utwór. W każdym razie my wykonywaliśmy partię chóralną, była tam również orkiestra i Marcel Perez śpiewał solo. Ja przy okazji, ponieważ przywitałam się z nim, miałam naszą płytę Miserere, wręczyłam panu Marcelowi tę płytę i on potem odezwał się z wielkimi komplementami, gratulacjami i nawet w pewnym momencie napisał mi, że słuchał jej chyba za 40 kilka razy i czeka, aż wróci do domu, będzie dalej słuchał. Tak mu się bardzo podobało. No, w jego ustach był to niezwykły komplement, bo no, wiadomo, że jak człowiek zajmuje się tyloma stylami różnymi, prawda, więc akceptacja Peresa jakoś no, bardzo mi zaimponowała i wtedy zaproponował, że napisze dla nas utwór. Pomysł był, ale jakoś trudno było z realizacją. W międzyczasie otwarto w Katowicach piękną salę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Kiedy rozpoczynał się pierwszy sezon, właśnie wróciłam do tego pomysłu i zwróciłam się do Marcela, że potrzebujemy teraz repertuar i postarałam się o zaproszenie pani dyrektor Joanny Wnuk-Nazarowej na festiwal Kultura Natura w ramach właśnie nosprowskich koncertów i właśnie w ramach tego festiwalu prawykonaliśmy wraz z Marcelem Perezem i jego mszę.
Ale to wykonanie, którego byliśmy świadkami tego wieczora, różni się od tej wersji, która była prawykonana w Katowicach. W jaki sposób? Marcel Perez, zdaje się, pracował jeszcze nad tym utworem.
Tamta pierwotna wersja była robiona bardzo, była gorąca. Poszczególne części dochodziły, ostatnia część nawet doszła w przeddzień koncertu, ponieważ tamta wersja była zupełnie inaczej zapisana, nie miała taktów, więc niezliczone ilości maili wysyłałam, aby pytać, jak należy realizować właśnie te znaki i kiedy zatrzymywać, a kiedy kasować, a kiedy... No więc to było mnóstwo pracy. Rytmicznie też to było nieuporządkowane. Też nie było ostatniej części Gracias. Także ta wersja nowa, która powstała, dotarła do nas też nie tak dawno, ale jest już w takiej wersji, której można czytać po prostu z nut, bo jest to ubrane w takty, jakaś tam propozycja jest taktów. Może nie ostateczna, ponieważ kompozytor w ogóle sobie wyobraża, że najlepiej by to było śpiewać ataktowo, no ale niestety w tych kadencjach trzeba się spotkać, więc na pewno ułatwiło to bardzo życie. Ten sposób zapisu, no i przez to jakby inne kształtowanie fraz, inne tempa, no to zupełnie inna kompozycja teraz się ujawniła.
Ania,
Zosia,
Marta,
Idzę.
Jesteście wszystkie z Poznania?
Tak.
I w Poznaniu zajmujecie się muzyką, śpiewem, tworzycie grupę śpiewaczą. Czy tak można powiedzieć?
Tak trochę można powiedzieć. Przez ostatni rok spotykałyśmy się i śpiewałyśmy trochę chorału. Uczył nas ojciec dominikanin. Zaszczepił nam takiego bakcyla. Postanowiłyśmy przyjechać tutaj.
Szczególnie po to, żeby spotkać się z mistrzem, którego podziwiacie. jak wiem, Marcelem Peresem.
Tak, w sumie od początku śpiewałyśmy utwory, które wykonywał Marcel, albo skomponował, albo wykonywał, i byłyśmy zafascynowane jego twórczością, jego wykonaniem. No tak jak Dominikanie, którzy nas prowadzili po prostu w ten śpiew właśnie.
I uczestniczyłyście w warsztatach chóru festiwalowego, który prezentował kompozycję Marcela Peresa. Jakie wrażenia z tego spotkania, z tej pracy, z tego wykonania?
Tak, to niezwykłe spotkanie pięknego człowieka, pięknego artysty, niezwykle wrażliwego i pełnego jednocześnie humoru. I bardzo cierpliwego. Te wszystkie rzeczy, które próbowaliśmy śpiewać, śpiewaliśmy ostatecznie. No ja przyznaję, że one nie były proste. Też nie były proste do nauczenia się. I sama praca bardzo ciekawa, chociaż długa i dość żmudna.
Co mnie uderzyło, to to, że Marcel nie dążył do perfekcji, tak jak to inni prowadzący czy dyrygujący. On znał nasze możliwości i godził się na to, że wykonamy to w sposób bardzo niedoskonały. Był to śpiew chwilami 10-głosowy. No my stwierdzałyśmy, że śpiewamy w 15 lub więcej głosach, no bo każdy jakoś tam po swojemu śpiewał.
Bardzo był mały czas na przygotowanie tego.
Bardzo mały czas był na przygotowanie i po prostu Marcel akceptował to i też nie czynił żadnej selekcji, nie przesłuchiwał nas, nie sprawdzał, co umiemy, na jakim poziomie jesteśmy. I przez to bardzo rozszerzał jakby to grono osób, które mogło brać udział właśnie w tym chórze.
Z jakimi inspiracjami wracacie po tych warsztatach?
Wracam z takimi inspiracjami, że koniecznie chcemy kontynuować nasz śpiew, a jesteśmy w trudnej bardzo sytuacji, ponieważ zostałyśmy bez osoby, która by mogła poprowadzić nasz śpiew.
Przede wszystkim chcemy śpiewać i na pewno będziemy się spotykać i robić to dalej, szukać pewnie same rzeczy, które też jesteśmy w stanie same przeczytać, uczyć się ze słuchu. Myślę, że z jakimś tam pewnie prowadzeniem i wskazówkami od czasu do czasu, ale zamierzamy na pewno pracować, ale przede wszystkim też będziemy chciały znajdować przestrzeń, żeby wykorzystać ten śpiew, bo śpiewanie takie tylko dla siebie nie ma sensu. To, co śpiewamy, też jest śpiewem w dużej mierze liturgicznym i w takiej przestrzeni ma sens, w takiej funkcji.
Marcel Peres.
L'idée de ce programme, c'est de présenter le travail de l'ensemble organum comme un songe.
Idea tego programu to przedstawienie pracy zespołu organum jako snu.
Parce que finalement la réalité ultime à laquelle nous avons accès est la plus grande, la plus vaste, c'est bien les songes.
Ponieważ rzeczywiście to, do czego doszliśmy, do czego mamy naprawdę dostęp, to sen.
En plus, en français, il y a un jeu de mots, parce que la voix, ça peut vouloir dire la voix chantée, et la voix, c'est aussi le chemin.
We francuskim języku istnieje gra słów między voix jako głos i voix jako droga.
Donc, dans ce programme, nous avons présenté quelques-uns des éléments qui ont nourri, qui ont alimenté le travail de l'ensemble organum au cours de ces 34 dernières années.
I przedstawiamy tylko kilka takich miejsc, które nas bardzo ożywiły naszą pracę, zasiliły naszą pracę w ciągu 34 lat.
Tłukaj le corna riguardanti al cielo. Nell'ampia fronte spaziosa, con bianca barba che del petto ascosa, tien la parte maggior per lungo pelo, tu che invece di vesta o d'altro velo, porti il gran foglio cinto di bel color dipinto, e con mani
macchie distinto che stupor grande apporta. Oh, pan liceo, tu che come per re lo scettro tieni, nell'una mano come celeste dono, nell'altra lo strumento onde quel suono si dolce trai, con empio cor affreni. Tu che con piedi capra vita meni, con pelle di colore, fra il rosso e il nero il cuore, mostra nel tuo favore tanto grato a ciascuno. Oh, pan liceo, abbi del gregge e dell'armento cura, che va pascendo in queste folte selve, ove d'ogni animale ed aspre belve stuola che l'ancide e di nascosto il fura. Guarda l'umor da incanto o da fattura, guardalo da ogni male, poiché è tanto frale. Se il pregar nostro sale insino alle tue orecchie, oh, 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 pan liceo.
Wielką przyjemnością był wieczór, który spędziłyśmy i Państwo spędzili z nami również dzięki transmisji z zespołem Le Miroir de Musique, sztuka recytacji, perfekcja wykonania, kameralny bardzo skład, ale nic więcej nie było trzeba. To też taki koncert, który nawiązywał do tego najważniejszego mitu orfejskiego, który ten festiwal najgłębiej bada.
To taki koncert, po którym ja, mając naprawdę pełnię satysfakcji, a nawet jeszcze na dodatek bardzo głębokie wzruszenia, zamykam refleksją, że przecież bardzo lubię wielkie orkiestry symfoniczne, ale okazuje się, że można absolutnie te same emocje przeżywać, gdy mamy tylko trzech muzyków, dwa skromne instrumenty i głos. I naprawdę skromne zapisy muzyczne, często rekonstruowane w sposób taki improwizowany, przedstawiania tekstu, bo to właściwie był taki gest aktorski z akompaniamentem inspirującym czasem recytację po prostu przechodzącą w śpiew. Orfeusz, ta historia była tam przypomniana, ale poza tym przede wszystkim przypomniano nam, że zainteresowanie antykiem tak owocne w skutki w kameracie florenckiej, narodzeniu Monodi, to zainteresowanie i próby wskrzeszenia ideałów antyku to były czasy znacznie dawniejsze i mieliśmy przegląd ważnych tekstów i sposobów mogących rzeczywiście mieć kiedyś miejsce ich wykonania, przedstawienia publiczności od IV wieku do wieku XVI. Uczta dla uszu, uczta dla duszy. To był taki wieczór, kiedy prowadząc dla Państwa transmisję, absolutnie zapomniałam o tym, że jestem w pracy i przeżywałam to tak jak na najważniejszych koncertach życia.
Miroir de Musique jest po raz pierwszy u nas i to jest inna wizja średniowiecza, bardzo pomysłowa, bardzo estetyczna. Ta estetyka bierze tutaj czasem górę nad jeszcze innymi ważnymi elementami i bardzo się cieszymy, że możemy tak to zestawić. To jest muzyka trochę późniejsza niż ta, którą wykonuje ensemble organum. Spojrzenie zupełnie inne.
Il tuo dolce diletto e il dolce riso, sicché cantando a questi satisfaccia de fior de spina che mirando in viso apre ad amare.
Rozpoczyna się spektakl, pierwszy spektakl jarmarku jarosławskiego. To jest pierwszy raz takie wydarzenie hucznie właśnie, jak słyszymy, jest otwierane. Równocześnie z festiwalem Pieśń Naszych Korzeni odbywa się ten jarmark. Skąd pomysł, aby wrócić do tej tradycji, przypomnieć ją? Ona jest przypominana w czasie festiwalu, ale nie w taki sposób.
Organizacja Jarmarku Jarosławskiego od zawsze była naszym marzeniem, ale nigdy nie mieliśmy środków potrzebnych temu, żeby się tego podjąć.
Piotr Kaplita.
I w tym roku również tego nie planowaliśmy. To, że współorganizujemy Jarmark Jarosławski, jest spowodowane przez burmistrza miasta Jarosławia. Tegoroczny festiwal jest o mitach. O mitach jako o mocnej rzeczywistości, gdzieś jakoś istniejącej. I Jarmark Jarosławski jest właśnie takim mitem, który od zawsze jest obecny w mieście. Nie wiadomo, jak to działa, że ta idea ciągle jest tutaj żywa i ciągle jest źródłem aspiracji mieszkańców tego miasta do bycia częścią wielkiego świata. Pomysłem burmistrza było połączenie jarmarku z festiwalem Pieśń Naszych Korzeni, na co przystaliśmy, chociażby dlatego, że pierwsze festiwale muzyki dawnej, właściwie pierwsze wydarzenia związane z muzyką dawną w Jarosławiu nazywały się jarmarkami muzyki dawnej. Gdy formuła Pieśń Naszych Korzeni ze Starego Sącza przeniosła się do Jarosławia, większa rzeka wpadła do mniejszej rzeki, przejęła numerację. Pieśń Naszych Korzeni przejął numerację Jarmarku Jarosławski i stąd wziął się w Jarosławiu festiwal. Także jakby nie mieliśmy problemu z tym, żeby przystać na taki pomysł. Czy się nam uda? Zobaczymy.
Historia kołem się toczy. A czy się uda? Myślę, że już można sobie odpowiedzieć na to pytanie. Udaje się, bo rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi, lokalna społeczność i nie tylko goście festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. A to, co zwraca uwagę, to kramy, które też chyba dość starannie były wybierane, aby nawiązywały do tych najdawniejszych tradycji złotego czasu, kiedy w Jarosławiu spotykały się najbardziej odległe kultury na tym handlowym szlaku.
Oczywiście taki był nasz cel i faktycznie wydaje się, że akurat to udało nam się zrobić. Zdecydowaliśmy się pójść linią kulinarną, ona zawsze najmilej, najchętniej jest przyjmowana także współcześnie. Być może w przyszłości goście z krajów orientalnych, z Italii będą handlować również innymi produktami. Na razie jest to kuchnia syryjska, libańska, ormiańska, włoska, także węgierska.
Mamy świeżo paloną kawę z różnych stron świata. Z Kolumbii, z Etiopii, Papua Nowa Gwinea, Brazylia, Kuba, Honduras, Jawa.
Pięknie pachnie. A tutaj jakie specjały?
Herbaty ziołowe, suszone owoce, ciastka, soki.
Egzotyczna biżuteria.
Biżuteria ze starych mechanizmów zegarków.
To pani autorski pomysł?
Mój autorski nie. Ja już się z tą biżuterią spotkałam, tylko w trochę innym wydaniu parę lat temu. Natomiast jakby przerobiłam ją, że tak powiem, na swoją modłę. A ja się też zajmuję recyklingiem i ja jestem z Bytomia w ogóle, ze Śląska. My na Śląsku w Bytomiu organizujemy zlot superbohaterów, gdzie robimy różne, przetwarzamy śmieci, zajmujemy się recyklingiem, także to jest taka bliska mi historia. Takie to jest to. Zgodne z moją ideą życiową też.
Owoce je suszane, orzeszki, bez cukru, bez mąki, bez jajka, wszystko naturalne.
A pani jest skąd?
Budapeszt, Hungary.
Już na scenie, szanowni mieszczanie, witamy włodarza miasta Jarosławia, burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Palucha.
Falafele prawdziwe wciś i takie słodycze pyszne, które jadłam w Izraelu. To są falafele z ciedziorki. Zjesz coś takiego z pietruszeczką?
To dla nas? Dziękujemy bardzo.
Pyszne. Pyszne.
Ożywają tutaj w czasie tego jarmarku jarosławskiego bardzo ważne dla miasta postaci.
Z jednej strony są to postacie sztandarowe, z drugiej mimo wszystko zapomniane. Paradoksalnie Wilhelm Orsetti zapomniany jest mniej, dlatego że najpiękniejszy budynek na jarosławskim rynku nazwany jest jego imieniem, ale właścicielka miasta, której zawdzięczamy chociażby to, że istnieje kamienica Orsettich, Anna Ostrogska, jest zapomniana bardziej, a chyba nawet dzisiaj możemy powiedzieć, że jej zawdzięczamy to, jaki Jarosław jest teraz. Nie wiem, jak funkcjonują te mechanizmy i w jaki sposób na przykład silne związki z Italią sprzed 400 lat są tutaj zachowane w murach, ale z pewnością one są i jakoś działają, wpływając na klimat tego miasta.
I jeszcze jedna postać, która była przypominana zanim jeszcze rozpoczął się festiwal.
Piotr Stasiowski, też były członek Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu, a obecnie dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej, zwrócił się do nas właśnie z takim pomysłem, jakim będzie odsłonięcie tablicy pamięci Moshe Kupfermana. Moshe Kupferman już nie żyje. W 90. rocznicę jego urodzin właśnie w Jarosławiu była rodzina Kupfermana. Podobno to jest wielka gwiazda w świecie malarskim. Ja go nie znałem, więc mieszkańcy Jarosławia też go nie znali i warto go było przypomnieć. Odbył się koncert kapeli Brodów. Co ciekawe, rodzina dzieci Kupfermana po koncercie bardzo wzruszeni opowiadali na kolacji o tym, że już po wyjechaniu z Polski do Izraela Żydzi tutejsi tańczyli Polki i Mazurki w kibucach.
Jeszcze jedna ważna rzecz, czy element festiwalu, który jest stałym elementem i powraca również w tym roku, w piątek, nocne czuwanie z pieśniami, prowadzone przez członków grup śpiewaczych, związanych również z Jarosławiem, ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu i gości.
Bractwo Różanego Wianka najbardziej lubuje się w odtwarzaniu, w rekonstruowaniu, w przywracaniu dawnych nabożeństw, które wyszły z użycia. Wszystko oczywiście z pomocą Bartosza Gałązki. Dawny jarosławski wariant Gorzkich Żalów, śpiewamy regularnie godzinki w czerwcowe na przykład, śpiewamy stacje jerozolimskie w Wielkim Poście. I zaśpiewanie, nauczenie się różańca o najsłodszym imieniu Jezus było już jeśli nie naszym, to przynajmniej moim marzeniem. Nigdy nie mogłem znaleźć czasu i wystarczającej motywacji, żeby to zrobić. I dosłownie w momencie przygotowywania książki programowej festiwalu, to, że chcemy zrobić noc pieśni, było wiadome, ale jaki będzie jej program, nie było. Zadzwoniłem do Bartosza, mówiąc mu: Bartosz, zróbmy różaniec Pana Jezusowy. On powiedział: oczywiście, jak Bartek ze swoich archiwów udostępnił nam melodie, które ma do tego różańca. I zaczęliśmy się ich uczyć. Właściwie ja w swoim życiu nie spotkałem się ze śpiewaniem tego różańca w kościele przez lud, przez wiernych. Będą to melodie zebrane z różnych miejsc, z Podkarpacia, ułożone w jedną całość, w jeden różaniec, zgodnie z jego przebiegiem, ale no powiedzmy, że będzie to składanka różańcowa.
Na wysławienie Najświętszego imienia Jezus, na podwyższenie Kościoła Świętego, wykorzenienie herezy, zgodę panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za więźniów, niewolników, za chorych w tej chwili konających, za dusze w czyśćcu zostające. I na odpuszczenie grzechów naszych ofiarować będziemy tę część wesołą różańca świętego o najsłodszym imieniu Jezus, rozpamiętywując tajemnicę zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa boskie, na naród ludzki i Kościół święty, hoj niewylany.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. I kolejny utwór współczesny, po którego wykonaniu, prawykonaniu, jesteśmy bardzo świeżo. Wielkie, monumentalne dzieło przygotowane w bardzo krótkim czasie, dzieło Rafała Augustyna.
Prawykonanie na festiwalu w Jarosławiu i możliwość rozmowy z kompozytorem o tym utworze przed wykonaniem, rzecz bezcenna. Jest to olśniewająca, inspirująca do bardzo głębokich przemyśleń kompozycja, być może też tak jak chcą wykonawcy i twórca do teatralnego przedstawienia. Temat nieobecny w kościele zachodnim, pomijany, inaczej rzecz się ma w kościele wschodnim. Gesty muzyczne z różnych epok, ale no, Rafał Augustyn nie udaje, że jest twórcą XXI wieku. Jest to muzyka, która właśnie nas dzisiejszą publiczność, myślę, bardzo może poruszyć i wzbogacić.
Punktem wyjścia był tekst.
Rafał Augusty.
Z całą pewnością. Nie pamiętam już kiedy i w jakich okolicznościach ja się z nim zapoznałem, ale na pewno miał w tym udział profesor Jerzy Worączak, jeden z moich profesorów na polonistyce wrocławskiej, świetny mediewista, edytor, między innymi wydawca fundamentalnej pracy Obok rodzicy, redaktor dzieł Kochanowskiego, ale także świetny judaista i znawca literatury starożytnej. I jakoś chyba przez niego na ten tekst natrafiłem, bo to jest tekst dość trudno dostępny. To jest tekst Descensus Christi ad Inferos, czy Descensus ad Inferos w innej wersji, czyli Zstąpienie Chrystusa do otchłani, wersja łacińska tekstu, który zachował się najpierw w rękopisie greckim. I jest to jedna z dwóch zachowanych części tak zwanej Ewangelii Nikodema, który tutaj nie występuje jako postać, także to jest inny Nikodem po prostu, który tam jest osobą. Druga część to są tak zwane acta pilati, czyli prawniczy zapis procesu Jezusa przed Piłatem. I te teksty nie są ze sobą powiązane, znaczy to nie jest kontinuo. Tu się rzecz dzieje już po zmartwychwstaniu Jezusa i po wniebowstąpieniu. I to są relacje, to jest taka piętrowa relacja. Najpierw trzech rabinów, którzy opowiadają o tym, jak spotkali swojego zmarłego przyjaciela, który wstał z martwych. A potem jest relacja jednego z tych dwóch przyjaciół spisana i odczytana w synagodze. Także to jest bardzo taka teatralna kompozycja, wieloplanowa. Tekst jest długi, to jest, no, utwór będzie trwał półtorej godziny, jak myślę, ale jest ten tekst wzięty w całości. Także tutaj jest wszystko z narracją, z wypowiedziami osób zbiorowych, z wypowiedziami osób indywidualnych, z wypowiedziami zbiorowości. I w związku z tym zastosowałem technikę, która pod względem stylistycznym nie ma nic wspólnego z pasjami bachowskimi, ale trochę to przypomina, że jest narrator, którym jest tutaj schola chorałowa. Jest cała grupa postaci działających, indywidualnych, którzy są reprezentowani przez solistów albo przez małe grupy wokalne. Jest duży chór polifoniczny, sześciogłosowy i jest, to jest sugestia organizatorów już z Jarosławia, chór festiwalowy, który robi burdony, który robi tam od czasu do czasu, bierze udział w jakichś prostszych konstrukcjach polifonicznych.
Warstwa muzyczna tego utworu nawiązuje do dawnych technik. Cały utwór dedykuje pan środowisku tego festiwalu. Podkreślał pan, że nie jest pan kompozytorem religijnym, kompozytorem muzyki religijnej, że to jest jedna z wielu takich przygód muzycznych w pana karierze. Wobec tego, jak pan poszukiwał wzorów czy inspiracji, czy specjalnie prowadził pan studia, pisząc ten utwór, czy po prostu oparł się pan na swojej wiedzy, swoim doświadczeniu?
Głównie to było rzeczywiście doświadczenie tego mojego już dosyć długiego życia i obcowania z muzyką w różnych aspektach, muzyką różnych epok i w różnych systemach wykonawczych, w różnych kontekstach społecznych. To na pewno. Nie śmiałbym nazwać się tutaj badaczem. Nawet muszę powiedzieć, że poprosiłem profesora Worączaka o jakieś chorałowe przedstawienia pewnych tekstów związanych z tym tematem, ale prawdę mówiąc niewiele mi to dało. Może dlatego, że ja jestem generalnie człowiekiem trochę pozbawionym Sitzfleischu, to znaczy ja się często zrażam do pewnych bardzo szczegółowych badań, czy jakichś prac takich bardzo detalicznych, ten jakimś jednym zagadnieniem. Ja jestem raczej typem takiego wszystkożernego eklektyka, który bardzo różne rzeczy poznaje. W związku z tym tutaj ja szaleję po rozmaitych czasach i technikach i używam to, co uznaję za stosowne, bo dla mnie przeszłość jest pewnym środkiem do celu, a to, że przy okazji używania różnych środków ja mogę próbować także osiągnąć jakiś cel, który jest też nawiązaniem do pewnej sytuacji z przeszłości, to jest inna sprawa. I tutaj na tym naszym seminarium Andrzej Szkrabiuk mówił niesłychanie ciekawie, że sztuka jest potrzebna, jest jakąś formułą przekształcenia życia, czy czasem zanegowania życia, ale że jednak życie jest potrzebne i życie jest wartością. I tu się zgadzamy, dlatego że ja wcześniej wygłosiłem taką tyradę, trochę przesadną, ale w którą wierzę, że ja nie jestem kapłanem sztuki. To znaczy nie uważam, że sztuka jest ani zastępstwem religii, ani jest czymś wyższym nad świat. że sztuka często jest rzeczą podejrzaną, że artyści często są oszustami, że są kuglarzami, że są klaunami, którzy się świetnie bawią, którzy tylko udają, że to jest takie ważne i takie potrzebne. Ale to jest jedna strona medalu. A druga strona medalu, i to widać wyraźnie w Jarosławiu, przecież tu są ludzie, których techniki oczywiście jakoś tam interesują, których style zajmują, ale którzy potrzebują doświadczenia, którzy szukają jakiejś mistyki, jakiegoś przeżycia, jakiejś transcendencji. Najczęściej jest to transcendencja określona, prawda, w rycie i w wierze, ale to może być także transcendencja uogólniona. Tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby się pojawiła jakaś muzyka buddyjska, czy szintoistyczna, czy jakaś inna, bo to się nie kłóci z duchem Jarosławia. I w tym sensie ten mój tekst, który przecież jest paralelny do Orfeusza, prawda? I to jestem wdzięczny Maćkowi Kazińskiemu za ten absolutnie genialny pomysł połączenia tych dwóch utworów dzień po dniu, jest wyrazem tego poszukiwania właśnie innego świata, innych doświadczeń, innej rzeczywistości przy pomocy środków artystycznych.
Henryk Mazur.
Jesteś z?
Jestem z Wrocławia, ale aktualnie mieszkam w Luksemburgu.
Na festiwal Pieśń Naszych Korzeni powracasz od kilku lat, a w Luksemburgu śpiewasz na co dzień.
To prawda. Pobyty na festiwalach takich jak ten zainspirowały mnie do stworzenia grupy śpiewaczej. Ponadto też właśnie na tego typu festiwalu poznałem w zasadzie sąsiadów praktycznie, którzy mieszkają 40 km ode mnie i muzykują, więc też my mamy kapelę. Śpiewamy muzykę tradycyjną świata. Zresztą skład jest międzynarodowy, chociaż wszyscy mówią po polsku. Mamy Szkota, mamy Chorwata, mamy Niemca, mamy śpiewy korsykańskie, mamy bałkańskie, mamy włoskie, no i głównie polskie.
A tu śpiewasz w chórze festiwalowym już po raz kolejny.
Tak, zawsze tu biorę udział w chórach festiwalowych. Jedno dzieło już wykonywaliśmy, teraz ćwiczymy drugie. W tym roku takie dosyć, no, muzyka współczesna, można powiedzieć, oczywiście inspirowana muzyką dawną, ale jest to może trochę większe wyzwanie.
Teraz pracujecie nad?
Nad dziełem Rafała Augustyna. To też miłe dla mnie, bo to krajan z Wrocławia. Próby są trudne, długie, bo trzeba czekać na swoje wejście, trzeba wiedzieć, kiedy to wejście zrobić i zrobić je dobrze.
No i czekamy na wielki finał, to sobotni dzisiejszy wieczór, wykonanie Orfeusza Monteverdiego. Właściwie wszystko, co wydarzyło się na tym festiwalu do tej pory, zmierza ku temu finałowi, czyli wielki mit o muzyce.
O jej potędze, o jej sile, o jej nadprzyrodzonych możliwościach, kiedy potrafi właśnie wskrzeszać umarłych, zmieniać porządek rzeczy i dzieło, które jest, myślę, jednym z największych osiągnięć
na polu w ogóle kultury muzycznej Zachodu, Orfeusz, Claudia Monteverdiego. No, nie będę ukrywać, że słyszeliśmy już trochę na próbie i Marco Vitale obiecuje nam chyba bardzo wiele dziś wieczór tu w Jarosławiu. Wybrał świetnych solistów, ma świetnych instrumentalistów. Jest to zresztą taka muzyka, że mówiąc wiele o samym Orfeuszu Monteverdiego, dobierając słowa, odwołując się do znakomitej monografii Ewy Obniskiej, gdzie też oprócz biografii kompozytora jest cała analiza dzieła, kontekstu, kultury, pokazanie właśnie głębi tej kompozycji wielowarstwowej, złożonej, wszystkich odniesień libretta. Stajemy wobec muzyki i właściwie wiemy, że słowa są tu zbędne, bo ta muzyka pokazuje siłę muzyki. Ona jest o muzyce, o jej potędze i od pierwszych taktów, od tokaty otwierającej Orfeusza Monteverdiego wiemy, mając bardzo często łzy w oczach, że jest to po prostu siła wyrażona sama przez siebie, przez te dźwięki. Jeżeli tylko wykonanie nie przeszkadza w niczym, to satysfakcja jest olbrzymia. No i tego wieczorem dziś się spodziewam.
W cyklu Mikrokosmosy odwiedziliśmy Festiwal Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu. Mówili organizatorzy, artyści i uczestnicy. Justyna Piernik, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.